Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień AIDS. To święto powstało z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i ma znaczenie przede wszystkim edukacyjne. Porozmawiamy o tym, dlaczego świadomość choroby AIDS jest tak ważna oraz jak uniknąć zakażenia i gdzie można wykonać bezpłatny test na obecność wirusa HIV. AIDS to skrót od choroby, która związana jest z niedoborem odporności, mówi lekarz Wysława Błudzin, specjalista chorób zakaźnych.
Jest to choroba wywołana przez wirusa HIV, tak? Czyli wirus ludzkiego niedoboru odporności, to jest ten wirus HIV. To są skróty z nazwy angielskiej, a AIDS to jest właśnie zespół niedoboru odporności.
Czy wirus HIV zawsze powoduje AIDS?
Czy zawsze? No właśnie dobre pytanie. Jeżeli jest zakażenie tym wirusem HIV szczególnie bardzo długo, to on właśnie zabija, można powiedzieć w cudzysłowie troszeczkę, te limfocyty, które bronią organizmu przed różnymi chorobami, przed infekcjami i wtedy może doprowadzić do AIDS. Często jest tak, że jest stan taki bezobjawowy, czyli zakażenie jest świeże i jeszcze nie spowodował choroby. Czyli różne są jakby stadia takie kliniczne tego zakażenia. Czyli może być bezobjawowe, mogą być jakieś lekkie objawy, a może być stadium już takie, że rzeczywiście tak mówi się choroby wskaźnikowe, czyli wskazujące na AIDS. Jakie to są choroby? Na przykład gruźlica. Czyli jak ktoś ma gruźlicę, to powinien mieć zrobione badanie, test na HIV. Jeżeli ktoś ma na przykład inwazyjny rak szyjki macicy i tam szereg jeszcze innych, kryptokokoza mózgu na przykład i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co nam wskazuje na jakieś niedobory odporności. Tych chorób jest nawet, tak bym powiedziała, sporo. I wtedy trzeba zrobić ten test na HIV. Lekarze o tym wiedzą, są takie rekomendacje. Wszystkie kobiety w ciąży powinny być badane. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli kobieta w ciąży jest prawidłowo leczona z powodu zakażenia, o którym nie wie, prawda, ale jak się dowie i jest prawidłowo leczona, to dziecko rodzi się zdrowe. Natomiast jeżeli jest nieleczona, bo o tym na przykład nie wie, to niestety może urodzić dziecko zakażone. I to jest, proszę sobie wyobrazić, to jest niewyleczalne. Bo to nie jest wyleczalne, że można wyleczyć. Jeżeli się już bierze leczenie, to właściwie przez całe życie.
Czy możemy stwierdzić, że w Polsce mamy problem z AIDS, czy raczej sobie z nim poradziliśmy?
No tak całkiem to sobie chyba nie poradziliśmy, ale chciałam powiedzieć coś pozytywnego. Rzeczywiście w Polsce jest bardzo dobra dostępność leków dla tych pacjentów. Mamy naprawdę świetne leki, po prostu świetne, takie jak są i w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Te leki dostają pacjenci i dostają je całkowicie bezpłatnie. Muszą tylko jedno, regularnie chodzić, wykonywać badania i brać te leki. Czyli regularnie brać, bo jeżeli ktoś nie bierze regularnie, czy sobie zrobi przerwę z różnych powodów. Miałam ostatnio pacjenta, który pracował gdzieś tam na zachodzie i tak dalej, w ogóle się nie leczył, zrobił sobie przerwę, to błyskawicznie ta odporność spada. Wiremia, czyli ten wirus jak gdyby replikuje, czyli i robi spustoszenie wręcz w organizmie, prawda? A poza tym jeszcze mutuje, czyli jeszcze właściwie gorzej, jak ktoś przerywa leczenie, niż jakby w ogóle od początku nie brał. Można tak powiedzieć, no tak trochę w uproszczeniu.
Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś się leczy, to może prowadzić normalne życie i nie odczuwać w ogóle skutków tej choroby?
Oczywiście. I takich pacjentów mamy dużo. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj na Opolszczyźnie, w tym naszym ośrodku, no można powiedzieć, no nie wiem, czy mało, czy dużo, ale jesteśmy małym województwem, ale w tej chwili jest 120 osób leczonych właśnie w takiej terapii antyretrowirusowej i no zdecydowanie bardzo dobrze na to idą. Co to znaczy dobrze idą? Że mają dobrą odporność, że nie ma nawet wirusa we krwi, wiremii nie ma. Brak, dlatego że takie są dobre i skuteczne leki. Tylko pacjent musi je stosować.
Jak wygląda to leczenie? Czy taka osoba na przykład musi się zgłaszać do szpitala co jakiś czas, czy ona w domu na przykład sobie sama podaje te dawki leków?
Oczywiście, że sobie sama podaje, czyli bierze tabletki. Biorą tabletki te osoby i generalnie muszą zrobić na początku badania pewne, czyli w poradni chorób zakaźnych robimy badania. Badań tych jest sporo, bo trzeba zrobić RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, badania krwi, jaka jest wiremia, jaka jest odporność, czy nie ma przypadkiem też na przykład tiły, czy nie ma zakażenia wirusem B, C, zapalenia wątroby, bo to czasami też jak gdyby współistnieje, prawda, czyli też jest zakażenie, więc to wszystko badamy. Czy pacjent jeszcze bierze jakieś leki, czyli interakcje i wtedy po prostu decyduje, jaki lek pacjentowi dać. Teraz są leki świetne. Kiedyś pacjenci brali całe garście dosłownie leków. proszę sobie wyobrazić, codziennie połykać ileś. To się tak wydaje na początku, a co to jest łyknąć i już. Nie, jeżeli tak łykam całymi miesiącami, jest to bardzo uciążliwe, bardzo. Natomiast teraz jest tak, że są terapie jednotabletkowe, czyli w jednej tabletce są aż 3 leki, więc jest to po prostu naprawdę świetnie, czyli wystarczy raz dziennie wziąć jedną tabletkę. I jeżeli pacjent dobrze idzie na leczeniu, co to znaczy dobrze idzie, zgłasza się regularnie, ma dobre badania i tak dalej, to ja nawet wypisuję po 3 opakowania, co mu starcza na 3 miesiące. Czyli naprawdę ta kuracja no nie jest taka uciążliwa.
Co na przykład skłania ludzi do zgłaszania się po testy? Objawy pierwsze, coś co zastanawia, może właśnie to, że zdrowie szwankuje?
Mamy taki punkt PKD, który działa przy naszym oddziale, czyli punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie można się bezpłatnie zbadać i anonimowo. I właściwie można by i fajnie by było zapytać te osoby, które przychodzą, co ich kieruje, tak jak pani redaktor pyta. Fajne takie pytanie, bo ja też zadaję. Jak ktoś do mnie przyjdzie już dodatni, ja mówię, a dlaczego pan czy pani robił sobie to badanie? I pacjenci różnie mówią, to znaczy co odpowiadają. Na przykład, że podejrzewali, że mieli na przykład seks z jakimś tam partnerem czy z partnerką przypadkowy, że u siebie już tak podejrzewali, a niektórzy, że chcieli się sprawdzić. Także bardzo różnie, ale najlepiej by było zapytać rzeczywiście tych osób, które przychodzą. Też czasami takich pacjentów też miałam takich, że poszli się zbadać, ponieważ na przykład bardzo chudli. Jeżeli ktoś się nie odchudza, a chudnie, to nie jest to dobry objaw, tak czy owak, bo to często niestety świadczy o jakiejś chorobie, na przykład o nowotworze, może świadczyć o zakażeniu HIV. Proszę sobie wyobrazić, że jak mieliśmy pacjentów takich w stadium AIDS, którzy już musieli być w szpitalu, bo wtedy już muszą, musimy ich zdiagnozować, leczyć. Oni mają na przykład gorączki, jakieś zakażenia, nawet często nie wiadomo jakie, bo musimy szereg badań zrobić. Nawet bywało tak, że ktoś miał na przykład 182 cm wzrostu, a ważył 45 kg. I to mężczyzna. Więc sobie proszę wyobrazić, to jedno jest też z objawów choroby AIDS jako takiej, wyniszczenie, kompletne wyniszczenie organizmu. Bardzo jak gdyby różne, prawda? To, co mówiłam, że to zależy też od stadium w choroby. Ale generalnie jak ktoś przychodzi dodatni, czyli ma test dodatni, a objawów nie ma, to mówię, włączam leczenie ambulatoryjnie, czyli bez pobytu w szpitalu zupełnie. Natomiast jeżeli tak się czasami zdarza, a niestety czasami się zdarza, że ma objawy, że gorączkuje na przykład 2 tygodnie, no to trudno, żebym ja w jakiś sposób leczyła tak w poradni, to wtedy kierujemy do szpitala, aczkolwiek teraz jest troszkę gorzej, bo z tymi miejscami i z tą pandemią. I na szczęście ostatnio nie było takich pacjentów, ale kierowaliśmy do szpitala po to, żeby dokładnie zbadać, jaka jest przyczyna. Bo to świadczy o dużym spadku odporności i że ten wirus po prostu już dłuższy czas grasuje w organizmie.
Myślę, że w Światowy Dzień AIDS warto wspomnieć o tym, jak się uchronić przed zakażeniem wirusem HIV.
Unikać ryzykownych zachowań. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście, jeżeli się nawet komuś zdarzą jakieś ryzykowne zachowania, szczególnie chodzi tu o seks z osobą, czy jakąś, no powiedzmy, no nieznajomą, czy jakieś przypadkowe i tak dalej, to zbadać się. Ale nie badajmy się na drugi dzień, tylko trzeba, powiedzmy, za jakiś czas, prawda? No za 2 tygodnie i tak dalej, zbadać się. Poza tym kobiety w ciąży, żeby się badały wszystkie. Teraz już jest taka i większa świadomość, i lekarze ginekolodzy kierują, ale jest to bardzo ważne. Tak powiem z praktyki, że w ubiegłym roku mieliśmy aż 3 kobiety w ciąży, które urodziły zdrowe dzieci, proszę sobie wyobrazić. I dowiedziały się o tym, 2 dowiedziały się o tym w ciąży, że są zakażone, bo nie wiedziały. Czyli uchroniliśmy te dzieci przed zakażeniem, przed takim następstwem właściwie do końca życia, prawda? Czyli badać się, unikać ryzykownych zachowań różnych i właściwie tyle.
Trwa epidemia koronawirusa. Czy z tego powodu zauważyła Pani, że no jest utrudnione takie diagnozowanie, ale też leczenie innych chorób, które może są pomijane w tym czasie? Czy nie są pomijane? Jak to właśnie wygląda?
No, z całą pewnością mówi się o tak zwanych ukrytych ofiarach pandemii. No co to znaczy? To znaczy, że mamy pandemię, dużą ilość zachorowań, zgonów, szpitale są przekształcane, czy szpitale, czy oddziały, w oddziały takie zakaźne, prawda? I na pewno ta dostępność no, nie jest taka dobra. Poza tym proszę sobie wyobrazić, że też na innych oddziałach, ja mówię w skali nawet Polski, część personelu, pielęgniarki, lekarze chorowali albo byli na kwarantannie, albo w izolacji, albo niektóre na przykład lekarki młode miały małe dzieci, a dzieci nie chodziły już do przyżłobka czy do przedszkola, to one musiały być na tym zasiłku. Czyli wtedy też jak ten personel wypadał, że tak powiem, z pracy i właściwie tak realnie, no to z całą pewnością no nie była taka dobra dostępność jak przed tą pandemią. A poza tym część chorych w ogóle się bała iść do szpitala. I dalej tak jest, że tak unikają, boją się, zwlekają, że w ostatniej chwili. No jest sytuacja jaka jest. Niestety, więc miejmy nadzieję, że jak ta pandemia minie, to wszystko wróci, miejmy nadzieję, do jakiegoś normalnego stanu.
Czy to może skutkować tym, że właśnie osoby, które boją się na przykład wyjść z domu albo przyjść do szpitala, nie są zdiagnozowane i później mogą no, cierpieć bardziej na różne choroby?
No tak. Tak, oczywiście. W stadium jakimś mogą na przykład choroby nowotworowe zaawansowanym i tak dalej, jak najbardziej. Aczkolwiek generalnie tak tu mamy fajnie zrobione, ja myślę, że pacjenci się też z tego cieszą i że dobra jest dostępność, że jeżeli rzeczywiście ktoś jest dodatni, to dosłownie w ciągu kilku dni się dostaje tutaj do naszej poradni chorób zakaźnych. Jeżeli jest taka potrzeba, dosłownie w ciągu kilku dni, czyli już ma zrobione badania, już leczenie i tak dalej, więc uważam, że ta dostępność jest, prawda, po prostu świetna. Chcę powiedzieć, że wiele osób umarło na AIDS, a szczególnie jakoś tak ciepło wspominam Freddiego Mercurego, który nie doczekał tego dobrego leczenia, w ogóle leczenia, dlatego że zmarł na AIDS, jak wiemy, tuż przed tym, jak te leki wprowadzono do leczenia i myślę, że teraz to mógłby żyć. Bo naprawdę można żyć na leczeniu, jeżeli się bierze leki regularnie. Nawet uważa się, że to jest choroba właściwie przewlekła. Można żyć długo i długo. I nawet najstarsi moi pacjenci po 60 roku życia są. A są zakażeni już naprawdę długo, długo i żyją i cieszą się właściwie takim, no można powiedzieć, dobrym zdrowiem i pracują i w ogóle. I dlatego tak zawsze przy tej okazji to wspominam Freddiego Mercurego.
Przed nami krótka przerwa, a tuż po niej porozmawiamy z członkiem Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS. Bądź z nami!